Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Miało być 6, żeby rymowało się z naszym syrenowym six. Ale nic z tego. Przydarzyła się okazja i zobaczyłem 7. 7 spektakli na Broadwayu, za to w 6 dni. Prawdziwy maraton, który zorganizowałem sobie na przełomie starego i nowego roku. Byłem, oglądałem, wzruszałem się, śmiałem, wkurzałem, przeciskałem z jednego teatru do drugiego. Dzięki czemu mogę wam opowiedzieć z pierwszej ręki, co słychać na szerokiej drodze w epicentrum światowego musicalu. I opowiedzieć wam o spektaklach, które tam widziałem, a które kiedyś, być może, będziecie mieli okazję zobaczyć gdzieś bliżej, na przykład w Londynie. A może i jeszcze bliżej, w okolicach, dajmy na to, Warszawy. Ale najpierw tak. Poprzednio byłem w Nowym Jorku w 2018 roku. To był inny świat. Przed pandemią i wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym. Oglądałem Frozen świeżo po premierze. Dziwnego, marionetowego King Konga. Bardzo fajne, odświeżone Mean Girls oraz, z tego co pamiętam, Band's Visit. Nie udało mi się wtedy kupić biletów na wyprzedanego drogiego Iwana Hansena, co mnie nie zmartwiło, bo wiedziałem, że wkrótce ma się odbyć bliźniacza premiera londyńska. Żadnego z tych musicali nie ma już na Broadwayu, mimo że wszystkie odniosły sukces. Część pograno przez kilka przyzwoitych sezonów, a część pogrążyła, no właśnie, pandemia. Właściwie o tym nie myślałem, ale okazuje się, że lata 2020-2021 były jeszcze ważniejsze dla Broadwayu i musicalu niż mogłoby się wydawać. Kryzys przetrwały tylko największe, najtrwalsze hity, takie jak Wicked, Chicago, Księga Mormona czy Hamilton. No i oczywiście nieśmiertelny Król Lew. Ale wygląda na to, że pandemia zmusiła twórców i producentów, żeby otworzyć zupełnie nową kartę w najnowszej historii amerykańskiego musicalu. Co mnie uderzyło? Właściwie jeszcze przed przyjazdem. Ceny. Najpierw ceny biletów teatralnych. Przyzwyczaiłem się do londyńskich, które jasne, nie są niskie, no ale aż tak nie zwalają z nóg. Hamilton, dobre miejsce na parterze, powiedzmy w rzędzie P, 110 funtów, jakieś 550 zł. Ten sam tytuł w Nowym Jorku, rząd Q, $279, czyli 1170 zł. Dwa razy więcej. Kupno przyzwoitego miejsca na musical na Broadwayu poniżej $200 właściwie jest niemożliwe. Jeżeli idzie się w dwie osoby, no cóż, kwota robi się naprawdę poważna. Wiem, że słuchają mnie podobne do mnie musicalowe friki, które spektakle oglądają seriami, więc może parę słów o tym, jak sobie w sumie z tym radziłem. Po pierwsze, z góry warto kupować tylko bilety na musicale, które są absolutnymi hitami albo nowościami. Najlepiej sprawdzając, czy jakaś nowość zapowiada się na hit, czy nie. Ja już od paru miesięcy, raz w tygodniu, zaglądałem na strony interesujących mnie spektakli i patrzyłem, jak idzie sprzedaż. Czaiłem się na dwie absolutne nowości. Ze śmiercią jej do twarzy i A Wonderful World. Okazało się, że pierwsza sprzedaje się wyśmienicie, druga słabo. Więc jak zobaczyłem, że biletów na Ze śmiercią jej do twarzy jest naprawdę niedużo, w końcu kupiłem. Niestety było drogo. Ale już z Armstrongiem się wstrzymałem i potem bez problemu udało mi się zdobyć bilety za pomocą aplikacji TodayTix ze sporą zniżką, grubo poniżej $100 za sztukę. Druga sprawa, bardzo ważna. Większość z nas, europejskich musicalowych freaków, jest przyzwyczajona do teatrów londyńskich. W większości z nich wygoda widza i widoczność sceny poza najlepszymi miejscami na parterze i pierwszym balkonie pozostawiają sporo do życzenia. Dobra, mówię wprost, są fatalne. Moim zdaniem kupowanie miejsc na drugim balkonie w londyńskich teatrach w ogóle nie ma sensu. Lepiej darować sobie spektakl, bo oglądanie aktorów prawie że pionowo z góry czy pod jakimś dziwacznym kątem, z perspektywą wycinającą połowę dekoracji i wszystko, co nie dzieje się na proscenium, no sorry, ale nie. Na Broadwayu jest pod tym względem o niebo lepiej. Teatry są o wiele bardziej funkcjonalne, lepiej zaprojektowane. Można bezpiecznie kupować bilety boczne, na przykład na balkonie, ale też z przodu na parterze. Wiadomo, to nie to samo co miejsca królewskie, czy w Stanach raczej prezydenckie, ale jest okej. Wielkiego Gatsby'ego oglądałem z czwartego rzędu, tyle że bardzo z boku, jakieś czwarte czy piąte miejsce. I nie było dramatu. Właściwie to było ekstra. Cena połowa tego, co cztery fotele dalej w stronę środka widowni. Do samych teatrów jeszcze wrócę. Teraz jeszcze chwila przy kosztach. Jeżeli nam się wydaje, że inflacja podbiła w Europie ceny wszystkiego, to pewnie mamy rację. Ale jest to zupełnie nieporównywalne do tego, co wydarzyło się w Nowym Jorku. Jakiś obłęd. Nie pamiętam sprzed 6 lat szokujących różnic między Londynem a Nowym Jorkiem pod tym względem. Teraz to są dwa światy. Po wycieczce na Manhattan człowiek siada w angielskim pubie i cieszy się, że jest tak taniutko. Właściwie dotyczy to wszystkiego. Od jedzenia po gadżety. No i napiwki. Wkurzało was to ich kosmiczne obowiązkowe 15% doliczane do każdego rachunku? Teraz w większości miejsc minimum to 20%. A w Stanach napiwki obligatoryjnie dolicza się praktycznie wszędzie. Nawet jeśli kupujemy przekąskę w przerwie w teatralnym barze. Ostrzegam więc, jeżeli wybieracie się do Nowego Jorku, założony budżet pomnóżcie przez 2. Rzecz właściwie kompletnie spoza teatru, ale dla mnie też uderzająca. I to dosłownie w nos, bo chodzi o nowy zapach na Manhattanie. Wszędzie. Marihuana. W 2021 roku w stanie Nowy Jork zalegalizowano rekreacyjne używanie marihuany. I co się okazuje? Tego typu rekreacje uprawiają chyba wszyscy. Na ulicach pod biurami stoją pracownicy nie na tradycyjnej fajce, ale z kręciku. Na każdej ulicy, pod prawie każdym budynkiem. Nie mnie oceniać, ale rzecz jest dla nas nieco szokująca. Chmura po spalonej gandzi unosząca się nad Manhattanem i przenikająca ostrym zapachem praktycznie wszystko. Trochę to zastanawiające. Bo choćby nie wiem, jak kombinować, to wychodzi na to, że tak z połowa ludzi, z którymi się spotykasz, jest po prostu upalona. Jeżeli jednak miało to zmniejszyć tradycyjne zachowania nowojorczyków, czyli to, że bez przerwy ktoś na kogoś krzyczy, przestawia, ustawia, popycha, przesuwa, no to się nie udało. Pod tym względem jest jak było. No właśnie. Nie zmieniła się nic a nic teatralna dzielnica zwana Broadwayem. Okolice Times Square mniej więcej od 42 do 54 ulicy. Kto nie był, nie wiem, czy jest w stanie to sobie wyobrazić. Znowu, już West End, czyli dzielnica teatralna Londynu, robi wrażenie. Ale w Londynie jest ona podzielona na kilka rejonów, co najmniej 3 skupiska teatrów rozrzucone na sporej powierzchni i jednak jakoś tam od siebie oddalone. W Nowym Jorku wszystkie naprawdę mieszczą się w jednym miejscu. 41 teatrów, upchanych przy ulicach wpadających do Broadwayu, w miejscu, w którym krzyżuje się z najbardziej ruchliwymi nowojorskimi alejami. Każdy z tych teatrów ma 1000-1500 miejsc, niektóre więcej. Grają mniej więcej w tym samym czasie. A Times Square to przecież nie tylko plac z teatrami, ale główne skwerzysko Manhattanu, ze sklepami, centrami handlowymi, salonami, między innymi Disneya i tak dalej. To przy tym miejsce, które każdy musi zobaczyć. Nawet w środku nocy jest niesamowicie zatłoczone. Wyobraźcie więc sobie, co dzieje się przed spektaklami, kiedy w to i tak zapchane do granic możliwości mrowisko wtłoczy się nagle jakieś 40 tysięcy widzów teatralnych. Ale to i tak nic, bo przecież nie wszyscy przychodzą za 5, więc jakoś tam to się rozkłada. Prawdziwy Armagedon jest po spektaklu, gdy w arterie, w których wydawałoby się nie da się już wcisnąć nikogo, wtłacza się kilkadziesiąt tysięcy widzów. Niezapomniane przeżycie. Sam Times Square jest oczywiście komercyjnym centrum świata. Nie ma tam już praktycznie billboardów czy tradycyjnych neonów, ale jest milion LED-owych ekranów ze zmieniającymi się non-stop reklamami. Dla musicalowca trochę szkoda, bo kiedyś reklamy spektakli tak na oko zajmowały tam 2/3 powierzchni. Teraz, jak te ekrany ciągle się zmieniają, to teatru jest zdecydowanie mniej. Gubi się gdzieś pomiędzy zajawkami seriali i filmów, głównie tych z platform streamingowych. Nie miałem już poczucia, że jestem w jakiejś obłędnej krainie teatru. To, że Times Square jest stolicą musicalu, stało się o wiele mniej namacalne. Flagowych miejsc teatralnych czy musicalowych trzeba trochę poszukać. Funkcjonuje nadal restauracja u Sardiego przy 44 ulicy. Tam zbierają się twórcy i aktorzy po premierach na Broadwayu i czekają na opinie, które mają przesądzać o powodzeniu czy klęsce musicalu. Ściany lokalu wypełniają karykatury ludzi amerykańskiego teatru. Doczekać się takiej karykatury, no to jest prawdziwy zaszczyt. Dla mnie jednak o wiele fajniejszym miejscem jest Drama Book Shop, czyli broadwayowska księgarnia teatralna. Założona została w 1917 roku, działa więc ponad 100 lat. Przez ten czas była pierwszym miejscem, gdzie kupowało się sztuki teatralne, nuty, książki o teatrze, centrum społeczności teatralnej Broadway. W 2011 roku Drama Bookshop dostał nawet specjalną nagrodę Tony. Księgarnia wielokrotnie przenosiła się z miejsca na miejsce. Kiedy trafiła do lokalu przy 40 ulicy, ulokowała się przy niej grupa absolwentów Uniwersytetu Wesleyan z Thomasem Kylem na czele. Działali tam pod szyldem Backhouse Productions. Wkrótce dołączył do nich młodziutki absolwent tegoż właśnie uniwersytetu, niejaki Lin-Manuel Miranda. To tam powstał musical In the Heights. W 2020 roku Miranda, Kyle, czyli reżyser In the Heights, no i Hamiltona, razem z producentami Jeffreyem Sellerem i Jamesem L. Nederlanderem kupili księgarnię od wdowy po prowadzącym ją od 1958 roku Arturze Silenie. Znaleźli nowe miejsce, gdzie mieści się obecnie, lokal przy 39 ulicy. Wnętrze zaprojektował David Corins, scenograf Hamiltona, ale też drogiego Iwana Hansena i Beetlejuice'a. Miejsce jest wspaniałe. Nad głowami, ponad regałami, wije się sznur z nawleczonymi książkami. Oczywiście, jak to dzisiaj, księgarnia jest połączona z kawiarnią. Na półkach znajdują się praktycznie wszystkie dostępne publikacje poświęcone musicalowi, a także tysiące sztuk teatralnych, libret musicali oraz książek o teatrze. No i siedząc tam, pijąc kawę i niczym Rod z Avenue Q czytając najnowsze książki o Broadwayu, można się bawić myślą, że siedzi się u Lina Manuela Mirandy. Prosto z kawy u Mirandy wybrałem się na swój pierwszy spektakl. I mało się nie spóźniłem. Dla przyszłych widzów Broadwayu dobra rada. Drama Bookshop i inne kawiarnie są super przytulne, ciepłe i miłe. Ale nie dajcie się wciągnąć do końca ich atmosferze i nie wychodźcie na spektakl w ostatniej chwili. Żeby dostać się do teatru na Broadwayu, już jako posiadaczka czy posiadacz biletu, trzeba stanąć w kolejce. Absurdalnie długiej kolejce. Niby nic dziwnego, bo przecież 1500 czy 2000 osób to dużo. Ale w tym wypadku sprawę komplikuje, że do teatru wchodzi się jak do samolotu. I nie chodzi tylko o musical Złapnie, jeśli potrafisz. Trzeba przejść przez bramkę Wykrywacz Metalu, oczywiście pojedynczo, a następnie oddać plecak, torbę czy nawet małą torebkę do kontroli. Dopiero potem sprawdzają bilety. To wszystko trwa, więc kolejka do teatru przed spektaklem wije się na 200, czasem 300 metrów. A obsługa oddaje się ulubionej nowojorskiej rozrywce. To znaczy krzyczy na nas, ustawia i ciągle pogania. Kiedy już mamy to za sobą, to dla polskiego widza teatralnego kolejne zdziwienie. Brak foyer. Z frontowego wejścia wchodzimy praktycznie od razu na widownię. Tam przyjmują nas kolejni krzykacze i kierują do właściwego sektora. Bary, bufety, stoiska z pamiątkami w części teatrów znajdują się po prostu z tyłu widowni. Jakimś cudem, i znowu w przeciwieństwie do polskich teatrów, jest to jedyne miejsce na Broadwayu, gdzie nie ma kolejek. Jakoś tak to robią, że drinka można kupić od razu. Na koniec szczęśliwy znalazca właściwego sektora otrzymuje egzemplarz Playbilla, czyli skrzyżowania programu z gazetą teatralną. Jedyna rzecz na Broadway, którą dostaje się za darmo. W części ogólnej znajdują się tam artykuły na temat bieżącego życia teatralnego w Nowym Jorku. W części dotyczącej spektaklu – standard, obsada, lista realizatorów, biogramy. I oczywiście mnóstwo reklam. Jeszcze chwila napięcia. Wkładka obsadowa. Nie zawsze wiemy przed spektaklem, kto zagra główne role danego wieczoru. Czy gwiazda, czy dubler. Szczerze mówiąc, przy tych cenach biletów jest to dosyć irytujące, bo choć dublerzy to naprawdę znakomici aktorzy, no czasem kupujemy bilety na tak zwane nazwisko. No dobra, pora na krótki przegląd tego, co udało mi się zobaczyć. Może dokonam go w kolejności chronologicznej. Co po kolei widziałem? Zacząłem od spektaklu, na którym mocno się nastawiłem. Tytuł już wspominałem. Death Becomes Her. Ze śmiercią jej do twarzy. To absolutna świeżynka. Premiera odbyła się 21 listopada, czyli praktycznie wczoraj. Musical jest adaptacją znanego również w Polsce bardzo popularnego filmu Roberta Zemeckisa z 1992 roku. Z obłędną obsadą. Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis, Isabella Rossellini. Pamiętacie? To taka pojechana komedia o dwóch, w cudzysłowie, przyjaciółkach, które rywalizują ze sobą, podkradają sobie faceta, chirurga plastycznego, a w końcu sprzedają śmiertelne ciała za nieśmiertelną urodę. Główną atrakcją były okładające się wzajemnie Streep i Hawn, łamiące sobie kości, wystrzeliwujące sobie dziury w brzuchu i anektujące Willisa do tego, by wykorzystał zawodowe umiejętności w celu łatania ich rozkładających się ciał. Coś z rodziny Adamsów, coś z Beetlejuice'a. Ten kierunek, czyli dokładnie to, co lubię. W teatrze duże wyzwanie. W filmie łamanie kości, odrywanie głów i tak dalej łatwo jest pokazać. Na scenie, no cóż, aktorzy występują na żywo. Montażu brak, więc trzeba zaprząc do pracy specjalistę od iluzji. Jak zerknąłem do Playbilla, spotkało mnie pierwsze rozczarowanie. Zamiast Megan Hilty, jednej z pierwszych Glint w Wicked oraz Jennifer Simard, prawdziwej weteranki Broadwayu, grała druga obsada. Na szczęście trafiłem przynajmniej na Michelle Williams, gwiazdę m.in. zespołu Destiny's Child, oraz Christophera Zibera, kolejnego weterana Broadwayu. W rolach odpowiednio czarodziejki Violi Van Horn i Ernesta, zahukanego chirurga plastycznego. Nie ukrywam, że wiele spodziewałem się po tym spektaklu. Uwielbiam Zemeckisa i jego filmy. Pamiętam oczywiście, że oryginał był mocno w klimacie 90s, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj seksistowski. Dwie starzejące się panie, biorące się za kudły w walce o faceta. Obsesja na punkcie wyglądu i operacji plastycznych, dosyć rubasznie przełożona na dialogi. Natomiast wielokrotnie mieliśmy się okazję przekonać, że kiedy twórcy broadwayowscy biorą na warsztat jakiś klasyczny film, potrafią oskrobać go z dziaderstwa, przepisać na współczesność tak, by nie był dla nikogo obraźliwy. Najlepszym przykładem jest chyba Mrs. Doubtfire, która w teatralnym ujęciu jest super aktualną, błyskotliwą komedią na temat kryzysu męskości i ojcostwa. W wypadku ze śmiercią i do twarzy, cóż, to się nie wydarzyło. Spektakl był świetnym widowiskiem. Zaczynał się naprawdę obiecująco. Specy od scenografii, kostiumów i choreografii poszaleli w rewiowym numerze aktorki Medlin For the Gays. Po co robimy show na Broadwayu? Dla gays, czyli wbitych w nas olśnionych spojrzeń. Ale też, jak się wsłuchać, po prostu dla gays, czyli gejów. Widowiskowo jeden super numer przechodził w drugi. No ale niestety, mój zachwyt w pierwszym akcie zamieniał się coraz bardziej w zażenowanie, bo komedia o obwisłych pośladkach i pomarszczonych dekoltach coraz bardziej przypominała farsę o obwisłych pośladkach i pomarszczonych dekoltach. Żarty i dialogi były coraz słabsze i coraz bardziej kojarzyły się z tanim sitcomem. No dobra, super był numer miotającego się Ernesta, no i kiedy wreszcie ujawniła się ta pojechana część historii. To znaczy, kiedy okazało się, że dla bohaterek ceną odświeżenia urody jest to, że stają się martwe. Nie potrafią umrzeć mimo kolejnych śmiertelnych ran. Zamieniają się po prostu w zombie. Im bardziej robiło się absurdalnie, tym lepiej. Ale wrażenie z pierwszego aktu pozostało. No i dobra, bardzo fajne efekty iluzjonistyczne. Zawsze super się patrzy, jak oni to zrobili, że bohaterka dosłownie traci głowę. Albo podpatruje się, w którym miejscu aktorkę zastąpiła kaskaderka, kiedy postać spada ze schodów, wykręcając sobie i łamiąc kark oraz kończyny. Zupełną odwrotnością ze śmiercią jej do twarzy był musical Suffs, Shony Tobe. Ten pierwszy, wspaniałe widowisko, świetne triki, oszałamiające światło, wielkie sceny rewiowe i choreograficzne, za to płytkie, może nawet obraźliwe dla współczesnej wrażliwości dialogi i miałka historia. W Suffs scenografia, której równie dobrze mogłoby nie być, choreografii prawie że brak, za to opowieść jest fascynująca, błyskotliwa, zaangażowana politycznie i idealnie zestrojona z pulsem amerykańskiej i światowej polityki. Spektakl opowiada historię amerykańskich sufrażystek, młodych działaczek walczących o prawa kobiet. Domagają się przede wszystkim prawa do głosowania w wyborach. Piątka z nich postanawia stworzyć własną organizację, która nie będzie prowadziła walki w stylu działaczek starej daty. Te działaczki według bohaterek są już częścią establishmentu, a ich metody ewolucyjnej walki nigdy nie przyniosą rezultatu. Młode bojowniczki pod wodzą niejakiej Alice Paul chcą organizować protesty, zakłócać uroczystości państwowe, walczyć bezpardonowo, żeby zmiana dokonała się za ich życia. Spektakl opowiada historię ich walki z administracją nowo wybranego prezydenta Woodrowa Wilsona. Jest to historia autentyczna, znana z dziejów amerykańskiej polityki. Co ciekawe, mamy tu polski akcent. Jedną z działaczek jest Róża Węclawska. Urodzona w 1889 roku w Suwałkach, amerykańsko-polska działaczka związków zawodowych i bojowniczka o prawa kobiet. Punktem kulminacyjnym akcji jest aresztowanie bohaterek i ogłoszony przez nie w więzieniu strajk głodowy. Spektakl moim zdaniem pod wieloma względami przypomina Hamiltona. Najmniej muzycznie, bo muzyka jest z gatunku tzw. broadwayowskiej. Bliżej jej do newsies niż do rapu. Natomiast z całą pewnością Suffs idą w ślady Lin-Manuela Mirandy jako spektakl, który historyczne wydarzenia opowiada za pomocą współczesnej wrażliwości. Zamienia w indywidualną wersję amerykańskiego mitu. Wszystkie postaci grane są przez 16 aktorek, w tym prezydent Wilson i inni faceci. Spektakl staje się przez to opowieścią o historii z punktu widzenia kobiet. Postaci męskie są karykaturami, pokazane z publicystyczną przesadą. Niemal w tym samym stopniu, co o polityce i historii, jest to opowieść o kobiecej przyjaźni i solidarności. Przyjaciółkami są Alice Paul, córka działaczki, która sprawę właściwie dziedziczy po matce, oraz Lucy Burns. Są przyjaciółkami z koledżu, które jednoczy zarówno wspólna sprawa, jak i właśnie po prostu przyjaźń. Silną osobowością jest krwisto-hiszpańska Ines, wolny duch, znana z ekscentrycznego trybu życia i wyznawczyni idei wolnej miłości. Wspominałem o zaciętej bojowniczce Róży Węclawskiej. A piątkę uzupełnia prowincjuszka Doris Stevens, która trafia do działaczek trochę z przypadku i przechodzi rewolucyjną przemianę. Warto dodać, że grają Jenna Bainbridge, jedna z czołowych amerykańskich teatralnych aktorek z niepełnosprawnością i działaczka w tej sprawie. Duchem współczesnego feminizmu, kobiecej dumy i nowej tożsamości przesiąknięty jest brawurowy numer Great American Beach, a całość wieńczy hymn w duchu Newsies. Keep Marching. Autorką muzyki, scenariusza, tekstów piosenek i wykonawczynią głównej roli jest Shona Tobe, artystka niezwykła. Zaczynała w obsadach off-broadwayowskich wersji Hadestown i musicalu Natasha Pierre i Wielka Kometa 1812. Ma na koncie kilka skomponowanych przez siebie musicali adaptacji komedii Szekspira. Suffs to jej debiut na Broadwayu. We wszystkich rolach, przy czym za scenariusz i muzykę swojego musicalu dostała tony. Stworzenie tak oryginalnego dzieła Doprowadzenie do premiery i wystawienie na Broadwayu samo w sobie jest wielkim sukcesem. Saws musiał konkurować z wielkimi widowiskami z wielomilionowymi budżetami, a jako arsenałem dysponowało jedynie świetną muzyką, błyskotliwą historią i dialogami oraz politycznym i społecznym zaangażowaniem. Trochę smutne, że przedstawienie, które widziałem, było jednym z ostatnich. Saws zeszły z afisza 5 stycznia, po zagraniu 301 spektakli. To duży paradoks, bo artystycznie było oceniane jako naprawdę coś. Autorka została nagrodzona najważniejszą nagrodą w prestiżowych kategoriach, a frekwencja utrzymywała się w okolicach 85-90%. Jak widać, to nie wystarcza, żeby odnieść sukces komercyjny na Broadwayu. Saws walczyły przez rok, ale z afisza schodzą z finansową stratą. Dodam może, że było to jedno z najbardziej politycznych obecnie przedstawień na Broadwayu. Tob mocno zaangażowała się w kampanię Kamali Harris jako kandydatki na prezydentkę USA. W dniu ogłoszenia wyniku wyborów w Stanach, po podniesieniu kurtyny widownia zgotowała obsadzie Saws owację na stojąco. Tym razem, nie tak jak w wypadku Hamiltona, musicalowi nie udało się klęski politycznej spożytkować przynajmniej jako komercyjnego sukcesu teatralnego. Po Ze śmiercią mi do twarzy i Saws przyszła kolej na Wielkiego Gatsby'ego. Znowu musical przeze mnie wyczekiwany. Tym razem jednak, na szczęście, wszystkie moje oczekiwania się spełniły. Najpierw obsadowe. Tak, zobaczyłem Jeremiego Jordana w roli tytułowej i Ewę Nobelzadę jako Daisy. To może zacznę od Jordana. Ma charyzmę, jest świetnym aktorem, rewelacyjnie tańczy. Ale jego głos to coś niebywałego. To nie tylko perfekcyjne wykonanie, piękna barwa, siła. Jest w nim coś znacznie więcej. Wywołuje ciarki, tak po prostu. Nie wiem, czy słyszałem w życiu coś równie wspaniałego. Zresztą Ewa Nobelzada w 100% mu dorównuje. Ich duet My Green Light wbija w fotel, wywołuje gęsią skórkę. Pamięta się go długo po zakończeniu spektaklu. Musical ze słowem wielki w tytule musi być wielkim widowiskiem. I jest zupełnie niesamowitym. Tyle, że, i dla mnie to zaleta, broadwayowski wypas pod względem teatralnym jest tutaj zaskakująco klasyczny. Mamy wspaniałe dekoracje w stylu Art Deco, oszałamiająco bogate kostiumy, dwa jeżdżące po scenie samochody. Wszystko, czego trzeba od wielkiego widowiska. Ale jest w tym pewna broadwayowska dyscyplina, bo spektakl działa najpierw wielką historią, wielkimi postaciami, piękną muzyką, a cała scenograficzna doskonałość podąża dopiero za nimi. Nie do końca pozostaje w tle, ale daje się ująć w ramy fabularne. Gatsby to w końcu opowieść o imprezach u milionera, no więc jest bogato. Ale to bogactwo z czegoś wynika. A jeżeli ktoś oczekiwałby teatralnych błyskotek, modnych animacji, laserów czy rozbudowanej maszynerii, to się zawiedzie. To właśnie uwielbiam w musicalu broadwayowskim. Przy pełnej świadomości, że Amerykanów produkcyjnie stać w teatrze na wszystko. W ich spektaklach to wszystko pojawia się na chwilę, dwie i podporządkowane jest historii, a nie bombarduje widza ekstrawagancją przez 3 godziny. Wielki Gatsby to zatem przede wszystkim wielkie role, świetny zespół, wspaniała choreografia i wielka historia. A dopiero potem wielkie widowisko. Uwaga! Wielkiego Gatsby'ego będziecie mogli zobaczyć bliżej, na West Endzie, według zapowiedzi jeszcze w tym roku. Bukujcie bilety! Warto! Raczej nie zobaczycie w Londynie Hell's Kitchen, musicalu bardzo lokalnego w przekazie, opowieści i odbiorze. To jukebox piosenek Alicia Keys i jej luźna biografia. Nie będzie więc niespodzianką, jeżeli powiem, że muzyka była rewelacyjna, no i rewelacyjnie wykonana. Świetnie była zrenderowana na scenie dzielnica Hell's Kitchen z charakterystyczną architekturą i doskonale odzwierciedlonymi w projekcjach i animacjach graffiti. Od Malei Joy Moon w roli Ali nie można było oderwać oczu. W spektaklu zobaczyłem, nie wiem czy nie najlepszą ze wszystkich dotychczasowych choreografię. Daleką od klasycznych broadwayowskich układów, ale wychodzącą od tańca współczesnej ulicy, streetu, powiedzielibyśmy raczej. Natomiast sama opowieść była tak bardzo zakorzeniona w historii lokalnej, że trudno mi było zidentyfikować się w pełni z bohaterami. Ta opowieść była zresztą bardzo prosta. Nastolatka buntuje się przeciw, jej zdaniem, nadopiekuńczej matce, szuka miłości, a w efekcie znajduje muzykę. na przeszkodzie stają jej trudne warunki i reguły obowiązujące w czarnej społeczności. Ale chociaż mnie trudno było się wczuć w tę historię, to w żadnym razie nie uznaję tego za problem czy za minus spektaklu. Przeciwnie. Bo nie był on adresowany do mnie, czy szerzej do białego widza z dalekiej Europy. Raczej do widzów takich jak oglądani na scenie bohaterowie. I tacy właśnie widzowie w większości zajmowali miejsca na widowni. W ogromnej mierze byli to młodzi Afroamerykanie. I reagowali entuzjastycznie, żywiołowo. Z rozmów z sąsiadami z rzędu wynikało, że przyjeżdżali na Hell's Kitchen z całej Ameryki. I był to jedyny musical, który mieli zamiar obejrzeć. Może jedyny musical, który oglądali i będą oglądali w życiu. To właśnie, pojadę trochę patosem, siła teatru. Opowiada o tu i teraz, do obecnych w teatrze konkretnych widzów z ich konkretnymi doświadczeniami i problemami. Bardzo się cieszę, że z kolei w ostatniej chwili kupiłem bilety na Maybe Happy Ending. Może szczęśliwe zakończenie. To też nowość. Premiera odbyła się 16 października. I kolejna gwiazda. Darren Criss w roli Olivera, znany szeroko przede wszystkim z brawurowej roli Blaina w Glee. Tym razem też miałem szczęście, bo zobaczyłem Chrisa. Musical jest niezwykły pod wieloma względami. Po pierwsze, to opowieść kameralna na zaledwie czwórkę aktorów. Rzecz niezwyczajna na Broadwayu. Po drugie, jest musicalem koreańskim, chociaż skomponowanym przez Amerykanina. Premiera światowa odbyła się w Seulu w 2016 roku. Był to jeden z najbardziej wzruszających spektakli, jaki widziałem w ostatnich latach. Opowieść o robotach emerytach. Wyobraźmy sobie świat, w którym humanoidalne roboty pracują w gospodarstwach domowych. Kiedy zbliża się ich, jakby to powiedzieć, koniec okresu eksploatacji, umieszcza się je w pensjonatach, gdzie mogą dożyć swoich dni. Oliver jest takim właśnie porzuconym robotem. Wierzy jednak, że jego właściciel, James, wróci po niego. Pewnego dnia do drzwi Olivera puka Claire, sąsiadka, również robot. Chce pożyczyć ładowarkę, ponieważ jej własna się zepsuła. Zaczyna się budować między nimi relacja, aż w końcu oboje postanawiają podszyć się pod ludzką parę i odwiedzić Jamesa. Tutaj zakończę, żeby uniknąć spoilerów. Natomiast nie zdradzę niczego, jeżeli dodam, że między robotami narodzi się całkiem ludzkie uczucie. Bo tego już się pewnie domyślacie. Muzycznym, ale też trochę fabularnym bohaterem spektaklu jest jazz. Właściciel Olivera był fanem jazzu, a więc i Oliver nim jest. Spektakl rozgrywa się w skromnej do pewnego momentu, ale bardzo błyskotliwie rozwiązanej i efektownej scenografii. Jeżeli pamiętacie genialny spektakl The Curious Incident of the Dog in the Nighttime w reżyserii Marion Elliott z West Endu, to powiem, że to ten kierunek. Myślę, że Maybe Happy Ending zagości na dłużej w światowym repertuarze musicalowym. Może i na stałe. Niewiele jest kameralnych musicali, które miałyby aż taką siłę oddziaływania, tak wzruszającą historię i taki potencjał. Przedostatnim zobaczonym przeze mnie spektaklem był musical nagrodzony Tony w najważniejszej kategorii, czyli The Outsiders. To był kolejny mocny punkt mojej broadwayowskiej wycieczki. Opowieść znana jest z filmu Coppoli z 1983 roku, z kolei adaptacji powieści S. E. Hinton. W mieście Tulsa w Oklahomie w latach 60. wybucha konflikt między gangami, biednych dzieciaków z klasy robotniczej i rywalizujących z nimi chłopców z dobrych domów. Historia znowu bardzo amerykańska, pewnie potencjalnie trudna do przełożenia dla polskich widzów, ale tutaj rozegrana naprawdę po mistrzowsku. Głównym bohaterem jest 14-latek Ponyboy Curtis, chłopiec wrażliwy, miłośnik kina, mocno odstający od kolegów ze swojej społecznej klasy, ale oczywiście silnie z nimi związany. Curtis jest sierotą, wychowuje go starszy brat i ich relacja jest bardzo ważna dla całości konfliktu. Widziałem w tej roli Brodiego Granta, debiutanta, absolutnie wspaniałego, przyszłą wielką gwiazdę teatru i kina, jestem tego całkowicie pewien. Natomiast całość jest ciekawą dzisiaj historią miejskiej walki o podłożu nie rasowym, ale właśnie klasowym. Ma mocno epicki rozmach, nie tylko fabularnie przypomina West Side Story. Co mnie jednak tym razem rozłożyło na łopatki, to inscenizacja. Najpierw scenografia. Pozostałymi elementami wyznaczającymi przestrzeń zapyziałego miasta na środkowym zachodzie składały się na nią przede wszystkim ruchome elementy w rodzaju desek, platform i opon. Można z nich było układać prawdziwe cuda, ale najważniejsze, że aktorzy robili to w dynamicznych, choreograficznych scenach, które przez to nabierały akrobatycznego charakteru. Podłogę pokrywała od samego początku gruba warstwa ziemi, ciemnego piachu czy pyłu. Budowało to klimat dziury w Oklahomie, ale też miało walor symboliczny. W kulminacyjnej scenie bitwy między gangami choreografia genialnie pulsowała między układami walk, a stopklatkami i krótkimi sekwencjami slow motion. Jedna grupa leży, prawie pokonana. Chłopcy z wrogiego gangu siedzą okrakiem na przeciwnikach, unoszą pięści i tu następuje stopklatka, zmiana światła i nagle sytuacja się odwraca. W 3-4 takich sekwencjach w skrócie mamy zarysowaną całą dynamikę bitwy. A dodam, że przez całą tę długą scenę pada deszcz. Prawdziwa woda, jak w deszczowej piosence, tyle że nie na wesoło. Pył staje się błotem. Inna scena. Curtis i jego przyjaciel chronią się w drewnianym kościele, który przypadkowo podpalają. Kościół płonie żywym ogniem na scenie, bez ściemy. Żadna projekcja. Ściany pochłania prawdziwy ogień. Okazuje się, że w kościele jest kilkoro dzieciaków. Chłopcy wracają do pożaru, żeby ich uratować. Tę scenę oglądamy tak. Podrzucony i opuszczony zostaje gigantyczny muślin, na który rzucany jest kilkusekundowy teatr cieni, obrazujący scenę ratowania dzieci przez bohaterów. To znowu przykład absolutnej technicznej maestrii na Broadwayu, która jednak zaprzęgnięta jest do sprawnie napisanej opowieści i w której najbardziej widowiskowe sceny napędzane są przez oryginalne, bardzo teatralne pomysły, a nie jakieś tam błyskotki czy animacje. Wcale nie dziwiło mnie, że to Outsiders zostali w zeszłym roku uhonorowani statuetką najlepszego musicalu. Jednak w moim osobistym rankingu, gdybym to ja miał decydować, wyżej ciągle pozostają sufrażystki. Na koniec klapa. Musical o Louisie Armstrongu, A Wonderful World. Gatunek musicalu, którego trochę nie rozumiem. Musicalowa biografia. Pojawia się ich sporo na Broadwayu, ale ze znaczącymi wyjątkami, by wymienić Hamiltona, zazwyczaj kończą źle. Dlaczego tak się dzieje? Przewrotnie najlepiej pokazuje właśnie Hamilton, czyli ten, który się udał. To nie opowiedziana za pomocą piosenek biografia, ale próba stworzenia teatralnego mitu. Skok w historię, żeby pokazać współczesną Amerykę i żeby się o nią pokłócić. Ale typowe musicalowe biografie przebiegają według schematu. Artysta, bo najczęściej to biografie artystów, zaczyna skromnie. Walczy o uznanie, jest biedny. Ktoś go potem odkrywa i uruchamia jego karierę. Kariera się rozwija, artysta zostaje gwiazdą i ma problemy. Alkohol, narkotyki, uzależnienie od kobiet, wybór jest szeroki. A potem mamy schyłek, bo artysta nagle nie jest już młody, obiecujący, tylko wkracza w fazę epigoństwa. Więc ma depresję i jest mu smutno. Na końcu umiera. Dobrze całość ująć w ramę fabularną, to znaczy oglądamy życie artysty z perspektywy jego starości. To jest banał, bo zawsze życie artystów tak mniej więcej przebiega. Młodość, odkrycie, gwiazdorstwo, epigoństwo. Dobrze, jeśli wychodzi się poza ten schemat. Niestety, często w teatralnych czy musicalowych biografiach pozostaje się przy nim, udając, że to głębokie i poruszające. Tak właśnie było w wypadku musicalu o Armstrongu. Na szczęście super fajna była muzyka. Trudno się dziwić, bo to musical o genialnym muzyku. Fajna też była choreografia w nowoorleańskim stylu. To znaczy do momentu, kiedy Armstrong wyjechał z Nowego Orleanu, bo potem i choreografia była słabsza. Magnesem dla widzów jest z pewnością James Monroe Iglehart w głównej roli, znany wcześniej jako pierwszy Gene z Alladyna, a także z jednej z obsad Hamiltona. Ja jednak oglądałem Jamesa T. Lane'a. Imitował Armstronga świetnie. I tyle. Żeby nie było, że to tylko moja opinia, na widowni było zajętych na około 30% miejsc, a premiera miała miejsce w październiku, niedawno. Trudno więc mówić o sukcesie. Nie wróżę spektaklowi długiej przyszłości na Broadwayu. Na koniec ranking. Może od końca. Miejsce 7. Armstrong czy ze śmiercią i do twarzy. Armstrong był mega nudny. Śmiertka. Miała super widowicho i przynajmniej mnie wkurzyła. A emocje liczą się w teatrze, prawda? Więc ostatni jest Armstrong, a Death Becomes Her. Szóste. Potem Hell's Kitchen. Nie mogę powiedzieć, że to zły spektakl, bo to nieprawda. Naprawdę jest okej. Okay. Ale skoro nie dla mnie, to sorry. Więc numer 5. Hell's Kitchen. Teraz już gorzej, bo wszystkie pozostałe spektakle były dla mnie super okej. Okay. Więc może z tych już super, super wspaniałych. Na czwartym miejscu niech wyląduje Maybe Happy Ending, bo to trochę inna kategoria niż pozostałe. Trzecie i drugie miejsce też nie jest łatwo, bo The Outsiders i Wielki Gatsby zachwyciły mnie porówno. Ale chyba Gatsby bliższy jest mojemu literacko-musicalowemu sercu. Więc dobra, ląduje na drugim miejscu. Na samym szczycie, bezapelacyjnie, Suffs. Jako spektakl oryginalny, porywający, polityczny, mądry, błyskotliwy, zabawny, radykalny i sympatyczny. Czyli wszystko to, co w musicalu lubię najbardziej.